Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Witam Państwa serdecznie, pan profesor Piotr Majewski, podcast Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes, i pomówimy teraz o materiałach i o regeneracji. W pierwszym odcinku mówiliśmy, że jedna grupa pacjentów, gdzie są powikłania, którzy trafiają do Ciebie, to jest po odbudowach, które nie zakończyły się powodzeniem. I teraz chciałbym, proszę, żebyś rozwinął temat, który prezentujesz też w swoich wykładach. Jaki materiał do jakiej odbudowy? Mamy dostęp różnych materiałów i różni speakerzy, prezenterzy zachwalają te materiały. Jeżeli ktoś opacznie zrozumie, to może użyć materiału w sposób nieodpowiedni i w ten sposób narazić siebie i pacjenta na niepowodzenie. Piotrze, rozwiń ten temat.
Tak, to jest duży problem. Jest mnogość różnych biomateriałów dostępnych w tej chwili na rynku, wprowadzanych co chwilę, coraz to nowych przez różne firmy. To jest jeden problem. Drugi problem jest bardzo dużo różnych technik chirurgicznych, które można zastosować w danym przypadku. I dobór odpowiedniej metody chirurgicznej i zastosowanie odpowiedniego biomateriału lub przeszczepu kostnego jest tutaj kluczową sprawą. Mamy bardzo dużo powikłań związanych właśnie z błędną kwalifikacją do zabiegów regeneracyjnych. Wiemy, że mamy różne grupy biomateriałów, począwszy od tak zwanego złotego standardu kości autogennej, przeszczepianej z różnych okolic ciała, głównie w naszych zabiegach z okolic wewnątrzustnych. Mamy przeszczepy kości allogennej, czyli kość ludzka od innego dawcy. Mamy ksenografty, w Polsce najczęściej stosowane materiały pochodzenia zwierzęcego, roślinnego. No i wreszcie alloplasty, które są materiałami, można powiedzieć, w tej chwili rzadko stosowanymi, ale myślę, że to jest przyszłość przed tymi materiałami, które być może będą stopniowo zastępować pozostałe.
Kiedy i gdzie kość własna?
Kość własna jest złotym standardem. Dlaczego? Ma właściwości osteoindukcyjne, ponieważ zawiera czynniki indukujące do proliferacji kości, do proliferacji osteoblastów i tworzenia się kości, a również i rewaskularyzacji przeszczepu kostnego. I z tego powodu jest uważana jako materiał najlepszy do regeneracji. Jest to kość własna, więc nie mamy problemów z przenoszeniem chorób czy odpowiedzi immunologicznej, ale z kością własną jest problem, ponieważ ona ma tendencję do zaniku. Tutaj można by oczywiście dużo mówić na ten temat, w jaki sposób wpływa technika zabiegowa, bo są różne techniki zabiegowe, przeszczepów blokowych, przeszczepów wiórów kostnych i tak dalej. Chyba nie mamy czasu na omawianie tego szczegółowo, ale generalnie dla mnie wskazaniem do zastosowania własnej kości to są sytuacje, gdzie nie mam w ogóle tkanki kostnej w miejscu, gdzie potem będzie znajdował się implant. Czyli implant, jeżeli jest poza kością, poza konturem kości i chcę stworzyć tą kość, to pierwszym elementem, pierwszym materiałem z wyboru to będzie dla mnie właśnie przeszczep, czy to będzie blokowy, kortykalno-gąbczasty, czy kortykalny z wiórami kostnymi, przeszczep kości autogennej.
I wtedy czekasz, żeby się kość zregenerowała. Ile czekasz?
Tak jest. W przypadku kości własnej to jest około 4 miesięcy. Ta przebudowa kości i ta biologia kości jest tutaj nieporównywalna z materiałami innymi, które pozostałe materiały można uznać za materiały martwe. To nie znaczy, że kość autogenna, przeszczep kości autogennej jest materiałem żywym, tylko uszypułowane przeszczepy można zawrzeć w tej grupie materiałów biologicznych, ale niewątpliwie tutaj te komórki biologiczne, te komórki kostne, które przeszczepiamy, mają szansę na zainicjowanie procesów przebudowy kompletnej, proszę Państwa. Państwa, bo i w materiałach histologicznych, ale w klinicznej obserwacji już wieloletnich mam dowody na to i nie tylko ja, ale są badania naukowe, gdzie przemiana kości autogennej, przeszczepu autogennego jest kompletną przebudową kości w prawidłową kość, czego nie możemy uzyskać, czy trudno jest uzyskać w przypadku innych biomateriałów.
Piotrze, czyli 4 miesiące czekasz,
tak.
Kość się odbudowała i dopiero wtedy wszczepiasz implanty, tak?
Tak? Jest.
Pytanie, czy robisz powtórną regenerację jeszcze wtedy?
To zależy, bo czasem też, to zależy też oczywiście od klasy ubytku, od morfologii ubytku i od pozycji implantów. Jeżeli możemy wprowadzić implant w kość bazową pacjenta, pozycja protetyczna pozwala, czyli mamy częściowo implant obnażony, reszta tkwi po wprowadzeniu bezpośrednio w kości własnej pacjenta i my tylko w cudzysłowie powiedzmy doregenerowujemy, to wtedy na powierzchnię, na gwinty implantu układek wióra kości autogennej i to przykrywa materiałem nieresorbowalnym lub wolno resorbującym się, szczególnie w odcinku uprzednim, gdzie chcemy uzyskać kontur tkanek.
Czyli ksenograftem.
Czyli ksenograftem, tak? Bo to są materiały z wyboru, gdzie chcemy uzyskać, to zawsze trzeba wiedzieć, jaką tkankę chcemy uzyskać i co i tak naprawdę po tych, w zależności od rodzaju biomateriałów. Przy ksenograftach dostajemy konglomerat, który składa się z wrastającej nowej tkanki z podłoża, tkanki kostnej, ale również w tym biomateriale znajduje się tkanka łączna, która pojawia się w trakcie tej przemiany tkankowej i pozostałości biomateriałów. Biomateriały, ksenografty są w różny sposób i w różnym czasie resorbowalne, ale część tych biomateriałów to są biomateriały bioinertne, czyli one są inkorporowane w nowo tworzącej się kości, czyli one zostają. Co nam to daje? Daje nam to, jest przewagą czy plusem takich biomateriałów właśnie w takim przekonturowywaniu, podparciu tkanek miękkich, przekonturowywaniu wyrostka zębodołowego, daje nam to podporę tkanek miękkich, czyli na przykład w estetyce w odcinkach przednich jako zewnętrzną warstwę stosuje biomateriały ksenografty.
A czy są przypadki, gdzie stosujesz same ksenografty?
Tak, są oczywiście i to są sytuacje, gdzie, znaczy może w 100% staram się nie stosować.
Zawsze troszkę kości autogennej pobierzesz,
tak,
albo
my musimy dodać osteoindukcji, osteogenezy, jeżeli nie przenosimy komórki kostne z miejsca biorczego. Ile one przeżywają, to jest przedmiotem różnych badań, ale też to jest bardzo zależne od sposobu pobierania tego przeszczepu kostnego. Natomiast staram się...
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Pamiętajmy, że ksenografty to są martwe materiały i my musimy dodać osteoindukcji w te materiały.
A jak to robisz? Czy kładziesz to warstwowo, czy mieszasz po prostu?
Jeżeli mam ten implant odsłonięty, to kładę warstwowo, czyli tą metodę sandwich, kanapkową, stosowaną przez profesora Buzera na przykład, która zdaje egzamin, czyli bezpośrednio wióra na implant, na powierzchnię implantu i jako zewnętrzną warstwę. Jeżeli mamy zachowanie zębodołu, czyli poekstrakcyjne wprowadzenie biomateriału, to wtedy mieszam. Jeżeli odbudowuję, przekonturowuję, to na zewnętrzną warstwę, na powierzchnię kości daję więcej wiórów kostnych materiału autogennego, natomiast zewnętrzne warstwy dla podparcia, tak jak powiedziałem, tkanek miękkich, to jest ksenograf, czyli mieszam. Staram się mieszać, jeżeli to w stosunku 50 do 50, nigdy więcej kości autogennej, bo jeżeli chcemy wykorzystać te właściwości podparcia konturu miejsca regenerowanego, rekonstruowanego, to wtedy ten ksenograft jest nam potrzebny właśnie.
Alloplasty. Czy w ogóle stosuje się alloplasty? Bo to są najszybciej wchłanialne.
Tak, alloplasty. My mieliśmy dosyć dużo doświadczeń z
hydroksyapatem,
trifosforany wapnia. Tak, to są materiały, które one nie przypominają w niczym tkanki kostnej mikrostrukturalnie, także nie są rozpoznawalne i trudno inkorporowane w strukturę kości, która przerasta te materiały.
Czyli wypełniacze, tak?
To są wypełniacze przestrzeni na dzisiaj. Natomiast jest wiele badań, szczególnie Azja tutaj jest, zauważyłem, taka przodująca w tych badaniach alloplastami, gdzie stosuje się czynniki wzrostu, o tym jeszcze nie mówiliśmy, które przyspieszają i promują powstawanie kości w miejscu właśnie deponowania tych aloplastów. I tak jak powiedziałem, jest to w sferze badań w tej chwili. Klinicznie aloplasty wypadają na dzisiaj dużo najsłabiej w zabiegach naszych regeneracyjnych w porównaniu z auto, alo czy ksenograftami. Ale myślę, że to jest ta przyszłość, dlatego że chcielibyśmy oczywiście ze względów na dobro pacjenta ograniczyć przeszczepy kostne własne.
I tutaj jeszcze może poruszę raz jeszcze temat tkanek miękkich, przykrycia tych przeszczepów, o czym wspominaliśmy w pierwszym podcaście, jak ważne jest przede wszystkim, jak dodaje się dużo objętości, żeby to przykryć i tak. I istotne, żeby to zamknąć bez napięcia. W związku z tym uważasz, że za takie przeszczepy odbudowy nie powinna zabierać się osoba, która nie potrafi odpowiednio
tak.
Musi, posługiwać się.
No, tutaj to podejście periodontologiczne, bo to jest następna specjalizacja, która mieści się w ramach leczenia implantoprotetycznego, jest bardzo ważne. Umiejętność posługiwania się mikrochirurgicznego z tkankami miękkimi, to jest czasem coś, co nas po prostu kładzie, jeżeli tego nie potrafimy przeprowadzić. To nie jest sztuką w cudzysłowie oczywiście, nie chcę tutaj być źle zrozumianym, wprowadzenie implantu. Jak zawsze powtarzam, że implantacja nie jest wyczynem chirurgicznym, ale jest zabiegiem bardzo precyzyjnym. Natomiast już wyczynem chirurgicznym jest regeneracja kości, rekonstrukcja i również tkanki miękkie, żeby uzyskać odpowiednią ilość i jakość tkanek miękkich ze względów estetycznych, ale również i zabiegowych, żeby ta regeneracja, czy potem implantacja, integracja implantu przebiegała w warunkach jak najlepszych, czyli w odseparowaniu od świata zewnętrznego jamy ustnej, czyli pierwotne zamknięcie, szycie bez napięcia, pierwotne zamknięcie, brak rozejścia się brzegów rany. Tutaj jest czynnikiem, który po prostu nas, chirurgów, kładzie w wszystkich zabiegach właśnie regeneracyjno-implantacyjnych.
A powiedz, co przez ostatnie 15-20 lat zmieniło się, jeśli chodzi o rodzaje cięć, o opłaty, o regenerację, pobieranie materiału? Czy wiadomo, że generalnie jest trend jakby minimalnej urazowości, tak, żeby noża używać bardzo oszczędnie i bardzo mądrze i wykonywać sprytnie te wszystkie manipulacje, żeby zachować jak najwięcej ukrwienia. Powiedz, jak to się zmieniło?
Tak, no dzisiaj postępujemy mikrochirurgicznie, czyli te cięcia, ale również instrumentarium i stosowanie płatów dzielonych. Jest tego cała gama. Podejście jak najmniej inwazyjne, nie należy tego mylić z błędami, które są niestety popełniane, gdzie no chirurgia dalej będzie chirurgią. Ja jestem chirurgiem i to nie znaczy, że trzeba otworzyć od ucha do ucha pacjenta po to, żeby wykonać mały zabieg, ale też trzeba wykonać tak zabieg, żeby z jednej strony nie urażać tkanek, nie pozbawiać ukrwienia, ale mieć dostęp do rany operacyjnej. Mikrochirurgiczne narzędzia, mikroskalpele, odpowiednie cięcia, unikanie cięć, jeżeli to jest możliwe, cięć pionowych. To są takie elementy, na które może kiedyś nie się zwracało uwagi, ale dzisiaj bardzo. To wszystko jest zależne oczywiście od danej sytuacji, od rodzaju zabiegu, który chcemy wykonać, bo no, naszym nadrzędnym celem jest odbudowa odpowiedniej ilości i jakości kości, czyli rodzaj zabiegu na tkankach miękkich, te płaty dzielone, ale czasem właśnie płaty śluzukowo-kostnowe, gdzie trzeba odsłonić kość po to, żeby ją po prostu odbudować w sposób odpowiedni, zastosować bloki kostne. No to wszystko mieści się w ramach no, podejścia indywidualnego. Natomiast tak, to są zabiegi, szczególnie na tkankach miękkich, to jest mikrochirurgia w tej chwili. Praca w lupach z małymi narzędziami, mikroskalpelami. Nitki, cienkie nitki 7-0, 6-0, nie grube, to też ma znaczenie.
No i kursy, trzeba się tego nauczyć, trzeba podpatrywać i wiem, że przygotowujesz teraz plan szkoleń, pewnie na jesień, więc tutaj możemy tylko poradzić słuchającym nas kolegom stomatologom, chirurgom, implantologom, żeby sprawdzali na stronie OSIS, na stronie Collegium Medicum, czy kontaktowali się z tobą inną normalną drogą też, i odnośnie tych kursów i odnośnie sympozjum pewnie na jesieni. To...
Tak, będziemy przygotowywać na pewno. Ja chciałbym się skupić właśnie na tym problemie, o którym teraz mówimy. To znaczy, bo to jest mój, powiedzmy w cudzysłowie, konik, gdzie te zabiegi chirurgiczne, regeneracyjne i na tkankach miękkich i na kości są bardzo ważne, bo to jest coś, co generuje nam potem stabilizację naszego rezultatu, naszego leczenia przez długie lata.
Piotrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję
bardzo,
mi miło było. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.